W Radiu Maryja czas na wiadomości, które przedstawią Justyna Burza
i Piotr Brzezina.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że ponownie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To efekt postępowania ułaskawieniowego, które wszczął 11 stycznia, wyjaśnił Andrzej Duda.
Prezydent zaapelował też o natychmiastowe procedowanie sprawy przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i szybkie wypuszczenie ich z zakładów karnych. Wskazał m.in. na problemy zdrowotne polityków wynikające z prowadzonej głodówki.
Prezydent podkreślił przy tym, że podtrzymuje swoje ułaskawienie wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 roku.
Chcę podkreślić z całą mocą. Dla mnie zawsze od 2015 roku, od momentu wydania przeze mnie aktu łaski potwierdzonego co do jego zgodności z konstytucją i skuteczności przez Trybunał Konstytucyjny i przez Sąd Okręgowy w Warszawie, panowie byli ułaskawieni, objęci prawem łaski ze wszystkimi tego normalnymi konsekwencjami. Niestety sądy to zakwestionowały.
Wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał Andrzejowi Dudzie akta sądowe związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec polityków PiS. Do akt załączony został wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na 2 lata więzienia za działania operacyjne w związku z tak zwaną aferą gruntową.
Obaj kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim i trafili do zakładów karnych, gdzie rozpoczęli głodówkę.
Poseł Marek Ast z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości zaznaczył, że prokurator generalny nie może kwestionować postanowień Trybunału Konstytucyjnego.
Chodzi o postanowienie tymczasowe, w którym Trybunał nakazał prokuratorowi generalnemu powstrzymanie się od działań uniemożliwiających wykonywanie uprawnień prokuratora krajowego przez Dariusza Barskiego.
Minister Adam Bodnar oświadczył z kolei, że to postanowienie jest pozbawione cech aktu stosowania prawa i nie może wywoływać skutków prawnych i uznał je za nieistniejące.
Poseł Marek Kast ocenił, że obecna ekipa rządząca wprowadza w państwie bezprawie.
Te działania w stosunku do prokuratora krajowego w moim przekonaniu są bezskuteczne. Natomiast nie jest władny minister sprawiedliwości podważać orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To pokazuje, że obecna ekipa wprowadza w państwie polskim anarchię i bezprawie, bo rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o wyroki i orzeczenia, są ostateczne, natomiast postanowienia są niezaskarżalne. Prokurator generalny powinien bez szemrania uznać postanowienie Trybunału Konstytucyjnego.
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane do czasu wydania ostatecznego orzeczenia w sprawie skargi zgłoszonej przez prokuratora Dariusza Barskiego.
Przypomnijmy, prokurator generalny Adam Bodnar 12 stycznia odwołał Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego, a napełniącego obowiązki prokuratora krajowego powołał Jacka Bilewicza.
Posłowie PiS-u poinformowali, że złożyli w Sejmie pakiet projektów ustaw rolniczych, które dotyczą rozwiązań systemowych.
Chodzi o zwiększenie opłacalności i pewności prowadzenia produkcji rolnej oraz dywersyfikację dochodów. Szczegóły w materiale Anny Włósek.
Pierwsza propozycja to projekt ustawy Lokalna Półka, zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii wyborczej. Zakłada on zobowiązanie supermarketów do tego, by 2/3 produktów, takich jak owoce, warzywa, pieczywo, były pozyskiwane od lokalnych dostawców. Celem jest wzmocnienie rolników w łańcuchu dostaw i zapewnienie konsumentom dostępu do zdrowej polskiej żywności. Kolejnym projektem jest tak zwana ustawa hiszpańska, dzięki której firma nie będzie mogła zapłacić rolnikowi mniej niż wyniósł koszt produkcji towaru. Prawo i Sprawiedliwość chce także zwiększenia opłacalności upraw roślin białkowych w Polsce. Założenia propozycji nowelizacji ustawy o paszach przedstawił poseł Zbigniew Dolata.
Projekt jest wzorowany na ustawie o biopaliwach, czyli wprowadzamy cel wskaźnikowy, to znaczy obowiązek stosowania krajowych komponentów wysokobiałkowych, białka roślinnego. Zaczynamy od 15% w 2025 roku i potem co roku ma wzrastać ta wartość o 6 punktów procentowych. To spowoduje animację popytu.
Politycy PiS-u przygotowali także projekt ustawy o rekompensatach. Jak powiedział były wiceminister rolnictwa Krzysztof Krzysztof Cieciura, za szkody wyrządzone przez ptaki chronione będzie odpowiadał Skarb Państwa.
To KOWR byłby tą instytucją, która będzie wypłacać te rekompensaty, wcześniej szacować straty. Jest to inicjatywa, ustawa oczekiwana przez rolników, wspólnie z rolnikami wypracowana, tak aby ulżyć i wzmocnić ich potencjał, ponieważ te straty są rzeczywiście ogromne.
Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazł się też projekt noweli przepisów o ubezpieczeniach społecznych rolników, które między innymi miałby umożliwiać prowadzenie działalności pozarolniczej na większą skalę bez wypadania z KRUS-u. Politycy PiS-u liczą, że ich propozycje zyskają poparcie w Sejmie, zwłaszcza, że jak mówią, część z nich to postulaty elektoratu trzeciej drogi.
Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.
W przemówieniu prezydent dziękował im za współtworzenie narodu poprzez swoją obecność i służbę. Nawiązał też do przyjmowania ukraińskich uchodźców w Polsce.
W tym kontekście dziękował swoim gościom za przygotowanie duchowe, w tym kształtowanie postawy miłosierdzia oraz niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.
Dziękuję Państwu za to, że wpajacie takie właśnie rozumienie braterstwa, wspólnoty i podejścia do drugiego człowieka. Dziękuję Państwu za to, że umacnialiście Państwo, plus sami także w ramach instytucji, na czele których stoicie, związków wyznaniowych, które reprezentujecie Kościołów, wnieśliście tą pomoc. Także w sensie instytucjonalnym, ale że przede wszystkim mówiliście tak, dobrze robicie, tak, tak powinniście kontynuować.
Prezydent Andrzej Duda dziękował uczestnikom spotkania również za tolerancję, którą umieli zbudować i w której trwa nasze społeczeństwo.
Zwrócił też uwagę, że wszyscy razem pokazali niezgodę na sytuację w polskim parlamencie, gdzie doszło do ataku na wartość dla wyznawców judaizmu, jaką jest chanukowa menora.
Prezydent przyznał, że dla niego osobiście było to po prostu barbarzyństwo. Dodał, że przez ten atak ucierpiał tak samo, jak cierpi w sytuacji, kiedy ktoś poniża symbole religii chrześcijańskiej, na przykład Biblię czy krzyż.
Rządząca większość może pójść do wyborów parlamentarnych w dwóch blokach, jako Trzecia Droga oraz Koalicja Obywatelska i Lewica.
Jak podaje jedna z gazet, 3 lutego na posiedzeniu Rady Krajowej Nowa Lewica może zatwierdzić wyborczy sojusz z Koalicją Obywatelską na poziomie sejmików.
Do rozmów na temat takiego porozumienia ze strony Nowej Lewicy mają być upoważnieni Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty.
Wcześniej pomysł jednej listy całej koalicji do sejmików odrzuciły Polska 2050 i PSL, które pójdą razem do wyborów jako Trzecia Droga.
Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński ocenia, że wyborczy sojusz Koalicji Obywatelskiej i Lewicy jest bardzo prawdopodobny.
Na pewno pan Hołownia z panem Kosiniakiem-Kamyszem nie chcą brać bezpośrednio udziału w wyborach jako koalicjant. Natomiast Lewica obawia się, że może zwłaszcza w tych wyborach na poziomie województwa dotyczące urzędu marszałkowskich, że tutaj sami mogą sobie nie poradzić. No i chyba to jest taki też krok uprzedzający, idąc razem z Platformą Obywatelską czy z Koalicją Obywatelską. Jakoś zaspokajają oczekiwania dużej części swojej elektoratu.
Rządząca większość w optymistycznym wariancie przewiduje, że uda się jej zdobyć władzę w 13 z 16 sejmików wojewódzkich. Inny wariant zakłada, że PiS utrzyma władzę tylko w sejmiku na Podkarpaciu, podaje gazeta.
W gdańskiej stoczni położono stępkę pod budowę drugiego z serii okrętu rozpoznania radioelektronicznego dla marynarki wojennej.
Jednostka z programu Delfin po wybudowaniu otrzyma nazwę ORP Henryk Zygalski. Stanie się tak na cześć wybitnego polskiego matematyka i kryptologa, który przyczynił się do złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
Okręty te przeznaczone są do pozyskiwania danych wywiadowczych w pełnym zakresie zadań marynarki wojennej. O znaczeniu tych jednostek mówi komandor Piotr Skóra, szef szefostwa techniki morskiej w Agencji Uzbrojenia.
To są dwie jednostki. Są to jednostki rozpoznania radioelektronicznego, szeroko rozumianego, czyli wszystkich sygnałów, które są w przestrzeni w górnej półsferze, jak również w sferze, tak powiem, podwodnej również. Na dzisiejszym teatrze działań pozyskiwanie wiedzy i informacji na temat tego, co się dzieje wokół nas, ma przede wszystkim bardzo kluczowe znaczenie. Te wszystkie dane pozyskiwane w ramach rozpoznania są później wykorzystywane w działalności operacyjnej innych jednostek. Siły zbrojne w ostatnim okresie zawsze dążą do tego, żeby pozyskiwać rozwiązanie jak najbardziej nowoczesne. Planujemy przekazanie tych jednostek w roku 2027 dla Sił Zbrojnych.
W 2022 roku szwedzka firma Saab podpisała umowę z Agencją Uzbrojenia na zaprojektowanie, budowę, dostawę i wsparcie logistyczne dwóch takich okrętów.
Na bazie umowy remontowa Shipbuilding otrzymała zlecenie od Szwedów na budowę kompletnych platform wyposażonych w napęd i niektóre systemy.
Okręty rozpoznania radioelektronicznego pod kryptonimem Delfin zastąpią eksploatowane obecnie przez Marynarkę Wojenną Rzeczypospolitej jednostki ORP Navigator i Hydrograf, zbudowane w połowie lat 70.
To były wiadomości w Radiu Maryja.